Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc Jan Chrzciciel: Jezus, idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą. Umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytam tak dzisiaj Ewangelię. Słuchałem pierwszego czytania. Jeden wniosek mi się nasunął. Księże proboszczu, znowu o Wojciechu mówią. Znowu w Koszalinie o Wojciechu mówią. Niejaki prorok Izajasz. I Łukasz, cytując naszego Zbawiciela, też o Wojciechu mówi. Usłyszeliście, w którym momencie to było o was? Do niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się przeciw niemu zrzymali. To o was. Mam nadzieję, że zdążyliście mnie na tyle zaakceptować, że się nie obrazicie, że tak twierdzę, że to o was. Ponieważ w tych pierwszych dniach rekolekcji przekonywałem was, że każde narzekanie, każde szemranie, buntowanie się, żale do Pana Boga kierowane są zrzymaniem się na niego. I myślę, że coś z tego zawstydzenia w tobie się zrodziło. Ale jest to zawstydzenie, które nie prowadzi ku rozpaczy. Bo jeśli przyjdziemy do niego my zawstydzeni wobec tego, który tak się wysila i z tej i z tamtej strony nadskakuje nam, żeby nam pokazać, jak nas kocha, a my jak małe dzieci wybrzydzamy, grymasimy, bo ciągle nie tak, jak my byśmy chcieli, tak jakbyśmy byli mądrzejsi od Pana Boga i wiedzieli lepiej, co jest dla nas dobre niż On sam. Jeśli wobec Jego świętości to sobie uświadomimy i się zawstydzimy, to zaraz później piszą dalej o tych, którzy w świętym Wojciechu na rekolekcjach byli. W Panu uzyska swe prawo i dostąpi chwały całe plemię Izraela. Tego nowego Izraela. Nie tego, gdzie trzeba było się urodzić jako Żyd, ale tego, gdy stajemy się nowym ludem wybranym dzięki wierze, dziećmi Bożymi, plemieniem królewskim, narodem świętym, ludem na własność przeznaczonym. A na początku prorok Izajasz w tymże samym czytaniu, które dzisiaj usłyszeliście, też mówił o świętym Wojciechu z Koszalina. Jak to wszyscy, którzy na te rekolekcje chodzili, w sercu mieli wołanie: niech ziemia się otworzy i zbawienie wyda owoc i niech wzejdzie sprawiedliwość. Pan tego pragnął i w twoje serce to włożył. I bracie i siostro, pierwszego dnia rekolekcji w niedzielę w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy słowa, cały czas prorok Izajasz, o tym, że Duch Pański spoczął na Jezusie i Go namaścił. I każdy, kto w imię Jezusa przemawia, też ma szansę, by Duch Święty na nim spoczął. I każdy kaznodzieja powinien w pokorze uwierzyć, że jeśli podda się prowadzeniu Ducha Świętego, to na nim też Duch Święty spocznie, nie dlatego, że jest świętszy od tych, do których mówi, którzy go słuchają, tylko że ma być narzędziem w ręku Pana Boga, więc potrzeba, by Duch Święty spoczął na nim. A dzisiaj, w środę, w czwartym dniu rekolekcji wracają te same słowa w ustach Jezusa. Gdy uczniowie Jana pytają się: powiedz bardziej jeszcze czytelnie i otwarcie, jesteś Mesjaszem czy nie? Na ciebie mamy czekać, czy na kogoś innego? I wtedy Jezus cytuje w dzisiejszej Ewangelii słowa z niedzieli, słowa od proroka Izajasza. Zobaczcie, Chromi chodzą, głusi słyszą, ubogim głosi się dobrą nowinę, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Jeśli poczułaś się w tych dniach jak uboga, która pragnie bardziej czuć się uboga w Jego opiece, pod Jego skrzydłami. Jeśli w tych dniach poczułeś się trochę jak ten ślepy, który nie zawsze widzi tak, jak powinien widzieć. I głuchy, który nie zawsze słyszy Boga przemawiającego, a powinien słyszeć, by znać wolę Pana Boga i nią czynić, to do Ciebie są te słowa. To na Tobie się spełnia ta obietnica. Pan wypełnił to, co w tych rekolekcjach zamierzał. Bracia i siostry, pozwólcie, że zacznę, a właściwie to ja już zacząłem, przecież kazanie się rozpoczęło. Pozwólcie, że zacznę refleksję w ostatnim dniu rekolekcji, ciągle wokół tej samej tematyki, tej samej kwestii, jakże życiowej, co jestem pewien zrozumieliście szybko po pierwszym dniu rekolekcji. Jak ufać Panu Bogu? Nie mówię ślepo, bo Bóg nie każe nam się wyzbyć rozumu, wyrzec się inteligencji. Jak dzięki inteligencji rozumowi czytać znaki Boże, by jednak w pewnym momencie zostawić to, co mi podpowiadają ludzie i zdrowy rozsądek, jeśli Bóg chce, by pójść drogą, która po ludzku wydaje się niepewna, nieznana. Ale ponieważ Bóg tak prowadzi, pójdę. Choć się wzdrygam, bo ta droga, na którą Bóg mnie zaprasza, wydaje się być trudniejsza. W niej więcej cierpienia. Jak Bogu zaufać do końca? 4 lata temu poznałem pewną wspaniałą rodzinę. A poznałem dlatego, że matka tej rodziny, 36-letnia kobieta, matka 4 dzieci, chorowała na nowotwór. No wybaczcie, że wszystko kręci się trochę wokół jednego. Swoją drogą patrzę na tą chorobę i z roku na rok, kiedy towarzyszę ludziom, którzy są cudownie uzdrawiani albo którzy w cudowny sposób, pełni pokoju serca, odchodzą na drugą stronę, stwierdzam, że to jest swego rodzaju, zaryzykuję to określenie, błogosławieństwo, że ta choroba nie zabija nas z dnia na dzień, że ma człowiek szansę nawet zbuntować się na Pana Boga, a później złagodnić, spokornić i zacząć inaczej patrzeć na swoje życie. Nikomu tego nie życzę. Jeśli ktokolwiek myślał, że przez te rekolekcje uważam, że nie powinno się modlić o zdrowie, to źle mnie zrozumiał. Życzę Wam zdrowia. Proszę, byście dbali o swoje zdrowie. Jeśli ktokolwiek mnie prosi, zawsze się modlę o zdrowie i o uzdrowienie dla chorego. Ale też uczę, by w pokorze serca przyjmować od Boga to, co On chce. Jeśli byłoby coś lepszego niż uzdrowienie, a te przykłady, które dotychczas Wam pokazałem, miały Was o tym upewnić, bo nie sądzę, że przekonać, że jednak Was jest wystarczające życiowe doświadczenie, by stwierdzić, że nie jedna choroba okazała się bardziej potrzebna czy zbawienna dla ocalenia duszy albo dla uzdrowienia relacji w rodzinie, niż gdy wszyscy byli zdrowi jak młodzi bogowie. Pani Edyta, gdy ją poznałem na początku choroby, napisała w swoim pamiętniku: Boże, dziękuję Ci za tę chorobę, bo w wieku 36 lat zaczynam na nowo żyć i rozumieć, co w życiu jest najważniejsze. Kobieta była niezwykle ambitna, pracowita. Dzięki swojej ciężkiej pracy i oczywiście też pracy męża zbudowali dom na kredyt, piękny dom. Świetnie wystylizowała go, świetnie urządziła wnętrza każdego z pokojów ze smakiem. To było jej marzenie. A jeszcze większym szczęściem była ta 4 dzieci. Najstarsza córka zaczynała liceum, najmłodsza miała zaledwie 4 lata wtedy. Może 6. Chorowała, a z miesiąca na miesiąc nowotwór nie ustępował, lecz postępował. I tamten wpis w pamiętniku jej z początku choroby. Dziękuję Bogu za tę chorobę, bo dopiero teraz zaczynam rozumieć, na czym polega życie. Bo za dużo ufałam we własne siły, budowałam na piasku, uważając, że najważniejsza jest rodzina, dom, podczas gdy zrozumiałam, iż mogę tę rodzinę stracić, jeśli fundamentem nie będzie Bóg. Żebym nie wychowała moich dzieci na dobrych ludzi, gdybym dalej traktowała Boga tak, jak Go traktowałam. Byle jak. Byłam w kościele, nie byłam, nie było problemu. Zbliżała się do Boga. Niestety, mimo naszych spotkań, modlitwo, uzdrowienie, zdrowia jej ciągle ubywało, aż przyszedł dzień, w którym mąż zadzwonił do mnie i powiedział, to chyba koniec. Przyjechałem o godzinie 20 w ich domu, odprawiałem mszę świętą. Robiłem to samo, co parę lat wcześniej w przypadku Zbyszka, Małgosi i innych chorych, których zachęcałem, by dziękowali Bogu za to, co będzie, a którzy to, przynajmniej część z nich, po tej modlitwie zaufania, zawierzenia Panu Bogu swojego życia i podziękowania w ciemno za to, co Bóg miał wybrać, śmierć czy uzdrowienie, zostali akurat uzdrowieni. To samo powiedziałem Edycie. Rodzina przy tym była. A później widząc, że faktycznie to chyba jednak jest koniec i że ona jest gotowa na to, by to był koniec, pouczyłem dzieci i męża, jak mają towarzyszyć mamie w ostatniej drodze, jakie modlitwy odmówić, jak się zachowywać. Ponieważ 2 lata ich odwiedzałem, byli niesamowicie mężni. Nie było tam, nie wyczuwało się ani chwili paniki w tym, czego nie można powiedzieć o dalszej rodzinie, która była też na tej ostatniej mszy i w których oczach widziałem śmierć. Tej śmierci nie widziałem w oczach ani tej czwórki dzieci, ani męża. Pokój serca, choć ból, że to, co odsuwali od siebie i czego nie chcieli, nadeszło. Uczynili wszystko, co trzeba było. Ja od 9.30, 21.30 skończyłem Eucharystię, dałem im to pouczenie i odjechałem. A oni zgodnie z tym, co im radziłem, towarzyszyli umierającej, bliskiej, kochanej osobie, odmawiając modlitwę do świętego Józefa, patrona dobrej śmierci, do Michała Archanioła, którą wy odmawiacie, a która jest potrzebna, by złego ducha przychodzącego w ostatniej chwili do umierającej osoby, jeszcze szepczącego ducha, Bóg ci nie przebaczy. Bóg ci nie przebaczy. Zbyt wiele masz grzechów. Trzeba gonić wtedy złego ducha modlitwą do Michała Archanioła, różańcem. A później modlili się koronką do miłosierdzia Bożego. Przed północą zaczęło się konanie. I wtedy córka, ja nie wiem jak ona to zrobiła, ale musiała to zrobić zimną krwią, choć była niesamowicie wzruszona, zapamiętała dokładnie w głowie, co miała zrobić. Wzięła mamę za rękę, każde z dzieci się z nią pożegnało indywidualnie, w 4 oczy. Później mąż z nią długo rozmawiał, choć mówił do niej, bo ona już nie miała siły mówić. Dziękował za to, kim była, co uczyniła. Każdy z nich powiedział, do zobaczenia, mamo, po drugiej stronie. A później ta już wtedy 18-letnia córka, bo trwała 2 lata ta choroba, powiedziała, mamo, powtarzaj. I odmówiła modlitwę, a matka za nią powtarzała modlitwę, której nauczyłem jeden raz tę 18-letnią córkę. Panie Jezu, oddaję Tobie moje życie. Dziękuję Ci za wiarę, za moje życie, za moją rodzinę. A matka zdanie słowo po słowie powtarzała ledwo słyszalnym głosem. Dziękuję Ci za to, że mnie zbawiłeś, umarłeś na krzyżu. Przepraszam za moje grzechy. Miej w opiece moich bliskich i przyjmij mnie do swego królestwa. Amen. I umarła. Ja też postawiłem sobie pytanie, uwierzcie mi, dlaczego tak musiało być? Dlaczego Bóg ją zabrał? Ale kiedy miesiąc później zabrałem 3 starszych jej dzieci, tę dziewczynę w maturalnej klasie i 2 jej braci z gimnazjum na moją audycję radiową, którą od 5 lat prowadzę, którą możecie co piątek przez internet słuchać w Radiu Podlasie. Tuż przed wszystkimi świętymi zabrałem tę 3 dzieci, by porozmawiać o tym, że święci żyją pośród nas. I w czasie audycji spojrzałem na te dzieci, które opowiedziały słuchaczom o tym, że właśnie miesiąc wcześniej straciły mamę. Zadałem im pytanie. Słuchajcie, ale powiedzcie tak szczerze. Czy nigdy nie mieliście żalu do Pana Boga, że was nie wysłuchał, że zabrał wam mamę? I wtedy odezwała się ta maturzystka. Proszę księdza, Bóg nie zabrał nam mamy. Bóg nam ją dał. My nie myślimy o tym, że On ją zabrał, lecz że nam ją dał, trochę na krótko. Ale ona zdążyła nas tyle nauczyć, że nam do końca życia wystarczy jej lekcja. Nauka życia. Byłem z nich dumny, bo takim właśnie tłumaczyłem przez 2 lata, by tak patrzyli na tę chorobę. by smakowali każdy dzień, kiedy matka była przy nich, by wyciskali go jak cytrynę, by starali się jak najwięcej miłości mamie okazać i tę miłość od mamy przyjąć. Nie było w nich żadnego żalu, choć ból był. Poczucie straty bliskiej osoby było, jej nieobecność dawała się odczuć. W dniu pogrzebu, kiedy przyjechała siostra zmarłej z daleka i kiedy wchodząc do domu zobaczyła tą maleńką, najmłodszą córeczkę, 8-letnią Zuzię, nie wytrzymała i zaczęła histeryzować. Boże, co teraz będzie? Dlaczego Ty to zrobiłeś? A to dzieciątko 8-letnie przed pierwszą komunią spojrzało na ciocię wielkimi oczami i mówi: ciociu, dlaczego Ty płaczesz? Mama przecież jest w niebie, trzeba się cieszyć. Kochani, rodzą się pytania, mimo wszystko. Dlaczego tak miało być? A gdyby ta kobieta pożyła? Tyle zrozumiała z tej choroby. Te pytania rodzą się w nas. W tym tygodniu, jednym tym tygodniu w waszej parafii będzie 6 pogrzebów. Jutro pierwszy, jakże mocny. Wiecie o jakiej osobie, która zmarła, myślę. 6 pogrzebów w ciągu 3 dni będzie w tej parafii. I zapewniam was, czy to jest 32-letnia kobieta, czy 80-letnia parafianka, jestem pewien, że każdy z bliskich tych osób zmarłych zadał sobie pytanie, nie mogła jeszcze pożyć? Nie mogła dużo dłużej pożyć? Oczywiście, że mogła. Ale kochani, przestańmy się mądrzyć. Bóg naprawdę wie najlepiej, co jest dla nas dobre. Ja wam opowiem historię, która wam coś pokaże. Kiedy miałem 23 lata, pracowałem pod opieką waszego biskupa Edwarda, jeszcze gdy był w diecezji gorzowskiej, jako kleryk przez rok w grupie ewangelizacyjnej. I w naszej grupie była młoda, 24-letnia dziewczyna. Któregoś dnia przyjechała do nas i powiedziała: straszną rzecz, jestem chora na raka. Przez 2 lata bombardowaliśmy niebo, my młodzi ewangelizatorzy, dawaliśmy tysiące argumentów Bogu, że powinien ją zostawić. Że jest młoda, że jest dobra, że dzieli się wiarą, że będzie dobrą zakonnicą albo żoną i matką. Myślicie, że Bóg nas wysłuchał? Wysłuchał. Ta dziewczyna została uzdrowiona, żyje do dzisiaj. Tylko wiecie co? 6 lat po tym cudownym uzdrowieniu ta kobieta, Stefa, wzięła sobie mężczyznę i z nim zamieszkała. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że ten mężczyzna dla niej zostawił żonę z 4 malutkich dzieci, z których najstarsze miało 8 lat, a najmłodsze 2. I tak żyje do dzisiaj. Gdyby umarła wtedy w wieku 24 lat, pewnie by poszła do nieba. Dzisiaj jest dojrzałą kobietą i idzie prostą drogą do piekła. A Bóg cierpliwie czeka, by się jeszcze zdążyła zreflektować i nawróciła. Rozumiesz już, dlaczego czasami to jest głupie buntować się? To nie jest grzech zapłakać, to nie jest grzech żałować, to nawet nie jest grzech zapytać Pana Boga dlaczego. Ale kiedy ten pierwszy ból ustąpi, przekonywałem was przez 4 dni, że naprawdę warto powiedzieć amen, inaczej będziemy cierpieli 5 razy więcej niż samego faktu, że bliska osoba cierpi albo że odeszła. 5 razy więcej dodajemy sobie bólu do naszego i tak ogromnego cierpienia, jeśli nie zgadzamy się z wolą Pana Boga. Uwierzcie. Jeszcze raz głęboko w sercu przyjmijcie prawdę. Jako chrześcijanie nie ma dla nas innego miejsca jak pod krzyżem, a krzyż zawsze pozostanie jakimś znakiem mimo wszystkiego bólu cierpienia, czegoś trudnego, co jednak w kontekście życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jest dla nas zbawienne. Niedawno odprawiałem mszę świętą w parafii gdzieś tam u siebie w Siedlcach. 6:30 rano, tuż przed mszą, przychodzi do zakrystii młody mężczyzna, 28 lat, wyciąga portfel i mówi: to stypendium szalne za mszę świętą, którą za chwilę ksiądz będzie odprawiał. Ja mówię, mam taki zwyczaj, sprawdzę, czy dobrze zapisana intencja, żebym nie przekręcił. Patrzę, a tam napisane: za maleńką córkę w intencji udanej operacji. Mówię, to Pana dziecko? Człowiek ma łzy w oczach. 28-letni mężczyzna. Tylko spytałem, czy to Pana dziecko, łzy w oczach, i mówi: tak, moje. A ja mówię, a co się stało? Mówi, 3 miesiące ma. Już 2 były interwencje chirurgiczne. Czekamy na 3. operację. Wada serca. Westchnął głęboko, a ja, jak to ja, zawsze wkładam kij w mrowisko. Sam czasami mam do siebie żal, ale Bóg mnie tak popycha, co mam zrobić? Zadawał Pan pytanie Panu Bogu, dlaczego tak się stało? Pokiwał głową w milczeniu. Ja mówię, a chce Pan wiedzieć, dlaczego tak się stało? Ja nie chcę się mądrzyć, ale w tym przypadku chyba czuję, że wiem. Jeszcze mamy chwilę czasu. Wie Pan, dlaczego tak się dzieje? To niech Pan mi powie. Kiedy ostatni raz przed chorobą dziecka, przed jego urodzeniem, przyjściem na świat, był Pan w kościele w tygodniu o 6:30 rano tak wcześnie? On mówi, nie pamiętam. A ile razy zdarzało się Panu nie być w niedzielę na mszy? On tak patrzy na mnie, mówi, nie pamiętam, ale zdarzało się. Ja też nie wiedziałem, ile mu się zdarzało, czy nie, ale Duch mi Święty kazał to powiedzieć, więc mu powiedziałem. A ja mówię, widzi Pan, kiedy było wszystko dobrze, nie było za co dziękować Panu Bogu? Przyjść w niedzielę na mszę, na Eucharystię, która oznacza słowo greckie dziękczynienie? Nie było za co dziękować za żonę, za to, że się dziecko poczęło? Kiedy było wszystko dobrze, kiedy nie było jeszcze kłopotu? Trzeba było, musiało się dziecko urodzić chore, żeby Pan się zbliżył do Boga? Musiał się urodzić chory, by Pan uwierzył, że można w tygodniu przyjść na mszę? I już nie jest Pan zmęczony, już do pracy się nie śpieszy? Już nic nie jest ważne. Ważne jest zdrowie dziecka. To dla Boga jest czas. Widzi Pan, może w Pana przypadku musiało Bóg uznał. Wie Pan dlaczego? Bo Bóg kocha Pana dziecko tak samo jak Pana. I gdyby się wszystko działo dobrze, Pan by być może powoli oddalał się od Boga. I coraz rzadziej chodził do kościoła i dziecko tak uczył, że nie trzeba. I budowałby Pan dom na piasku. I dziecko nauczył, że najważniejsze jest język angielski, gra na fortepianie. A już Pan Bóg, jak tam było? Sama może kiedyś zrozumiesz, jak zechcesz, będziesz chodzić. I później by Pana dziecko dorosło i Pan by żył tak, jakby żył. Ani wielki grzesznik, ani święty i nie wiadomo, co by było po śmierci. A tak Pan Bóg, który nie jest autorem wady serca, nie uleczył dziecka przed narodzeniem, choć miał władzę taką, tylko pozwolił na to, by Panu się oczy otworzyły. Kto tu w życiu karty rozdaje? Kto jest najważniejszy? Kto ma władzę nad naszym życiem, naszym zdrowiem? Człowiek tylko pokiwał głową. Jeśli Pan dobrze zrozumie tę lekcję, wierzę głęboko, że Bóg uzdrowi Pana dziecko. Tylko żeby Pan nie był głupi i później znowu nie wrócił do starego życia. Słuchajcie, przez czasie moich studiów we Francji byłem kapelanem takiej fundacji, w której chore dzieci z Polski, to były jeszcze lata 90., zbierano dla nich w Polsce fundusze i wysyłano do Paryża na operacje, głównie przeszczepy wątroby, takie tam skomplikowane rzeczy, które w Polsce jeszcze nie za często robiono. I bardzo często byłem przy pogrzebie małych dzieci, gdy się operacja nie udała, kiedy przy trumience małego dziecka byli młodzi rodzice. Ale też spotykałem tych rodziców, którzy przyjeżdżali już tylko na kontrolę, bo operacja się udała. Minęło rok, dwa. I kiedyś rozmawiałem z takimi rodzicami, odprawiałem mszę świętą, oni na niej byli, bo mieszkali tam w takim domu prowadzonym przez siostry zakonne, a dziecko w tym czasie było na kontroli w szpitalu. I kiedyś po jednym z kazań ci rodzice do mnie podeszli i mówią, proszę księdza, widzi ksiądz, jaki to jest człowiek. Jak dziecko nam umierało, było śmiertelnie chore, to myśmy codziennie nam przebiegali. A po tym dzisiejszym kazaniu księdza zrozumieliśmy, znowu dla Pana Boga nie mamy czasu, bo dziecko jest zdrowe. Znowu nie mamy czasu w niedzielę chodzić na mszę. Widzi ksiądz, jaki człowiek jest podły i mówimy to o sobie. Kochani, widzicie, jak Pan Bóg jest? Pan Bóg nie ma wyjścia czasami, no tak jak rodzic, który musi dać klapsa. No, wkrótce Wam tego zabronią i będziecie musieli inaczej pokazywać, jak dzieci kochacie. Na migi. No Pan Bóg jest taki, że czasami musi dać nam klapsa. No bo my, dorośli, nie potrafimy, bo jesteśmy ludźmi, uparciuchami. Chcemy rządzić w naszych rodzinach. Chcemy rządzić wszędzie. Nasze musi być na wierzchu. Tajemnica krzyża, który i tak nas nie ominie. Słuchajcie, czy jesteśmy wierzący, czy ktoś jest niewierzący. I tak krzyż w życiu ma każdy, bo każdy człowiek ma coś, co nazwie krzyżem, nawet jeśli nie jest chrześcijaninem. Chorobą, przeciwieństwem, problemem. Tylko nasz atut jest w tym, że w przeciwieństwie do niewierzących my możemy przyjąć ten krzyż, wierząc, że w tym krzyżu jest Chrystus, który przez krzyż ocala. I to jest nasz atut. To jest nasze zbawienie. W tym znaczeniu krzyż jest dla nas błogosławieństwem. Kochani, i dlatego właśnie na końcu mszy świętej, kiedy ksiądz mówi, przyjmijcie błogosławieństwo, to co robi? Macha wam rączką? Heja! lećcie już, msza skończona. Daję wam błogosławieństwo w jakiej formie? Krzyża. Wy rozumiecie, co wam ksiądz daje na koniec? Ktoś wam zdał takie życzenia? Życzę ci problemów, życzę ci trudności. No przecież ksiądz wam to daje na koniec. Przyjmijcie trudności, które potraktujecie jako krzyż, jako błogosławieństwo, czyli coś, co was sprawi, że będziecie jeszcze silniejsi, jeszcze mądrzejsi, jeszcze bliżej Boga. No kochani, jak tego nie chcecie, to się nie żegnajcie na końcu mszy. Idźcie szukać szczęścia gdzieś indziej. Ale wy tu przychodzicie, bo gdzieś w głębi serca wyczujecie, że to jest to. Choć tak jak ja, zapewniam was, jestem z tej samej gliny, ja też czasem się buntuję, że to już za wiele, co Pan Bóg ze mną robi, za trudne. Pozwólcie, że na koniec jeszcze jedna historia. Zacząłem pierwszego dnia historią moich bliskich, zaprzyjaźnionej rodziny i skończę historią zaprzyjaźnionej ze mną rodziny, znowu gdzieś tam z zagranicy. Janek Jean, bo tak po francusku brzmi jego imię, jest pilotem. Kiedy miał 30 lat, przyjechał do Polski na kontrakt uczyć, wdrażać młodych polskich pilotów do pilotażu samolotów, które Polska kupiła z Francji, na jednym z lotnisk u nas w kraju. Szybko nauczył się mówić po polsku, bo był bardzo ambitnym człowiekiem i z jeszcze jednego powodu nauczył się w kilka miesięcy mówić naprawdę dobrze po polsku. Zakochał się w młodej warszawiańce, 20-letniej Agnieszce i postanowił się z nią ożenić. Nie dla urody z kolorowych magazynów, tym bardziej nie dla pieniędzy, bo dziewczyna była uboga, nie dla wykształcenia, bo dziewczyna była po zawodówce. I wiecie co? Postanowił z nią się ożenić i historia ta mogłaby zaczynać się od słów dawno, dawno temu, a kończyć i żyli długo i szczęśliwie. Niczym w bajce. Gdyby nie jeden szczegół. Agnieszka była chora na nieuleczalną chorobę i Janek o tym wiedział. Jeśli jest pośród nas lekarz, to pewnie wie, co to jest atrofia móżdżku. Niesamowicie rzadka jednostka chorobowa. Nie wiem, czy kilkadziesiąt osób w Polsce na to choruje. W Wikipedii, w internecie, jak znajdziecie, jest to zaznaczone. Bardzo rzadko spotykana choroba atrofia móżdżku. Nie będę was wprowadzał, na czym to polega, co się dzieje, czy czego brakuje. To, co jest najważniejsze dla tej historii, że w przypadku Agnieszki ona to odziedziczyła po mamie, która umarła w wieku 27 lat. Agnieszka była wtedy trzyletnim dzieckiem. Ale to nie znaczy, że można to dziedziczyć. To nie jest pewne. I kiedy Agnieszka miała 16 lat, ojciec, który ją wychowywał samotnie, był spokojny, że chyba najgorsze ich nie spotka. Właśnie. Gdy miała 16 lat, zaczęły pojawiać się objawy, szybkie męczenie się i zachwiania równowagi. Pierwsza diagnoza lekarzy, którzy nie wiedzieli o historii jej matki, stwardnienie rozsiane. Ale po specjalistycznych badaniach diagnoza była jak wyrok. Agnieszka odziedziczyła tę chorobę. Choroba, w której z roku na rok człowiek zaczyna coraz bardziej być sparaliżowany. Palce, ręce, nogi, głos, zanika słuch. Ciągle wszystko w niesamowitym bólu, który ciężko uśmierzyć. Paraliżowane są, jest krtań i wszystko po kolei odmawia posłuszeństwa, działania mózgowi, które nie funkcjonuje właściwie. Problem w tym jest, że ta choroba jest nieuleczalna, ponieważ z powodu małej ilości ludzi na to chorujących nie ma sponsora, nie ma firmy farmaceutycznej, która jest gotowa wyłożyć miliony dolarów na badania, bo mówiąc brutalnie, im się to nie opłaca. Bo nie sprzedadzą leku, bo nie mają klientów wystarczającej ilości, by pokryć badania i jeszcze zarobić. Więc ludzie, którzy na to chorują, wiedzą, że na pewno nie dożyją 30. Umierają powoli. Janek, wiedząc o tym wszystkim, poinformowany przez polskich lekarzy i francuskich znajomych lekarzy, nie zmienił decyzji. Ożenił się z nią. Zabrał ją do Paryża w nadziei, że tam jednak służba zdrowia coś wymyśli. Niestety, z roku na rok diagnozy, złowieszcze diagnozy lekarzy zaczęły się sprawdzać. W trzecim roku po ślubie Agnieszka usiadła na wózek, z którego miała już nigdy nie powstać. Wtedy ich spotkałem, tam, w Paryżu. Ale to, co mnie w nich poruszyło przy pierwszym kontakcie, to ich pogodne twarze, ich obojga. byli niesamowicie pogodni i radośni. Odwiedzałem ich systematycznie. Czasem kiedyś, gdy przyjechałem i zobaczyłem, jak jest niesamowicie ona zmęczona cierpieniem, powiedziałem: Agnieszka, dlaczego nie weźmiesz jakichś środków znieczulających? Ona mówi: proszę księdza, mi już tylko pomagają te najsilniejsze, morfina, kortizon, morfina, ale ja nie chcę go brać, bo ja wtedy nie mogę się modlić, ja czuję się jak pijana, a to jest jedyne, co mi zostało, modlić się. Kiedyś postanowiła, że zrobi mi prezent dla tych, których lubiła, którzy dla niej mieli szczególnie więcej serca i czasu. Zawsze robiła prezent, układając puzzle z 2000 elementów. Siedziała na wózku i składała na stole. Dla mnie nie zdążyła. Ułożyła połowę. Ręce już takie skostniały, jak w gościu stawowym, że nie mogła chwycić do ręki kolejnych elementów. Wszystko się sypało powoli. Któregoś dnia pojechałem do nich, a było to zesłanie Ducha Świętego do szpitala. Janek prosił, bym przywiózł komunię świętą. Wiedziałem wtedy, że nie będą problemy z podaniem jej do ust. Miała już rurkę intubacyjną, żeby się nie udusić, by wspomóc jej oddychanie. Nie jadła już od paru miesięcy nic ustami. Miała specjalny otwór do żołądka, gdzie był przez pompkę wprowadzany specjalny preparat. Zabrałem więc jej, by dać komunię świętą, fiolkę, malutkie naczynko, buteleczkę z krwią Chrystusa z mszy świętej. I kiedy znalazłem się tam w szpitalu, spytałem pielęgniarkę francuską. Przedstawiłem się, że jestem katolickim księdzem i chciałbym udzielić komunii. Absolutnie nie pozwoliła. Ostrzegła, że pacjentka może się zakrztusić, a to grozi nawet śmiercią. Poczekałem, aż pielęgniarka wyjdzie i wpadłem na szalony pomysł. Otworzyłem tę fiolkę, uczyniłem przygotowanie do komunii świętej, dałem mężowi, a on włożył swój mały palec, umoczył go i zwilżył żonie język. A ja miałem łzy w oczach, bo pierwszy raz w życiu widziałem, jak mąż daje żonie komunię. I zrozumiałem, że to nie jest tylko takie dawanie komunii. On stał się dla niej Chrystusem, który ją powstrzymywał, niósł. Janek musiał zrezygnować z pracy w liniach pasażerskich, liniach lotniczych, ponieważ musiał być cały czas przy niej. Nie mógł wynająć pielęgniarki, ponieważ nie pracując w liniach lotniczych, dorabiał w aeroklubie 2 razy w tygodniu, ucząc instruktażu młodych adeptów latania. To było za mało, by kogoś zatrudnić na stałe. Więc nie mógł jej nawet samej zostawić, bo ona co chwilę się krztusiła i mogła własną śliną się udusić. Więc zabierał ją na lotnisko 150 km od Paryża, dziewczynę na wózku. A później brał ją na ręce, wkładał do małego samolociku na tylne siedzenie. Uczeń siadał obok niego i ta dziewczyna z nimi latała. Dyrektor aeroklubu na to pozwolił. Swoją drogą, gdy lekarz po pół roku takiej dziwnej rekonwalescencji, przepraszam, takiej dziwnej rehabilitacji, zobaczył tę dziewczynę, powiedział: jak pan ją rehabilituje, bo ona jest najzdrowsza ze wszystkich moich pacjentów, którzy cierpią na atrofię muszczku. Jest jeszcze na tyle sprawna, że jeszcze potrafi podnieść ramię, że jeszcze potrafi postawić nogę, choć na wózku, że jakoś jeszcze trochę ma siły. A on mówi: rehabilitowałem ją, będąc zmuszonym zabierać ją na lotnisko i wkładać do samolotu. Pamiętam, jak Janek mi powiedział któregoś dnia: wie ksiądz, jak wygląda mój dzień? Jak wygląda mój poranek? Ja się rano budzę i nasłuchuję, czy moja żona żyje. A kiedy słyszę jej oddech, Bogu dziękuję. Pomyślałem sobie, ilu mężczyzn, ilu mężów, gdy rano się budzą i słyszą, że żona obok nich jest. Dziękują Bogu za to, że jest. Dziękują za to, że żyje. Że ją mają, zdrowe. By coś się złego stało, byście panowie zaczęli Bogu dziękować za to, że żona po prostu jest? Może trzeba. Może trzeba. Któregoś poranka Janek się obudził i nie usłyszał jej głosu, jej oddechu. Agnieszka odeszła 2,5 roku temu z uśmiechem na twarzy. Kilka miesięcy przed śmiercią, gdy widziałem, jak jest zmęczony, bo kilkanaście razy w nocy musiał się budzić, wstawać i odsysać jej to, co miała w gardle, by się nie udusiła, zadałem mu pytanie: Janek, gdybyś mógł jeszcze raz... Nie skończyłem, nie trzeba było. Zrozumiał, co miałem na myśli. Spojrzał na Agnieszkę, spojrzał na mnie i powiedział: proszę księdza, gdybym mógł jeszcze 10 razy wybierać, zawsze wybrałbym na żonę tę samą kobietę, ponieważ to, co ja jej daję, jest niczym w porównaniu z tym, czego ona mnie nauczyła. Nigdy z ust Agnieszki, nigdy z ust Janka nie usłyszałem słowa narzekania, uwierzycie? Ci z was, którzy nigdy nie narzekają, uwierzą, że to jest możliwe. I tak dobiegają końca te rekolekcje, a ja wierzę głęboko, że stało się to, że wielu, którzy ich słuchali, zacznie chodzić, zacznie lepiej słyszeć, lepiej widzieć, że zostali ubogaceni, bo czuli, że gdzieś Boga było za mało. Dziękuję wam za wasze świadectwo wiary, bo to, kochani, działa w dwie strony. To nie tak, że ja wam powiedziałem, a wy posłuchacie już. Wyście też mi dali siebie. Wasze zasłuchanie cierpliwe w tym kościele, jaki jest, taki jest, ale zimno jest przenikające, jest waszym świadectwem wiary. Wielu z was prosto z pracy przyjeżdżało tutaj, głodni. To mnie buduje, to daje mi sens, że warto było tyle jechać, że warto było tu z wami być. Nawet gdybym tego nie widział, bym wierzył, że warto, bo Bóg tak chciał, bym tu był. Dziękuję wam za wasz dar modlitwy i dziękuję wam bardzo za te ofiary, które dzisiaj mają być składane na to, co czynię, na dzieło, które prowadzę. I powiem krótko, do zobaczenia najpóźniej w niebie, bo inny adres niech nas Bóg broni, niech nas nie interesuje. Amen.